Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Georgina Gryboś, czyli Literacka Kawka. Ponownie z Krakowa w bardzo literackim tygodniu, ponieważ mamy Festiwal Konrada i rozpoczęły się targi książki w Krakowie. Siedzę sobie w studiu Off Radia Kraków dzisiaj, nie sama, bo mam fantastycznego gościa, fantastyczną kobietę i jest to Anita Musiał, która jest szefową wydawnictwa Pauza.
Miło mi bardzo, dzień dobry.
Bardzo się cieszę, Ani, to, że się zgodziłaś porozmawiać, bo Pauza jest trochę perełeczką na rynku polskim, jeśli chodzi o książki. Książki zagraniczne, z wysokiej półki, nagradzani autorzy. Jak to się w ogóle stało, że się zajęłaś takim rodzajem literatury?
Najbardziej lubię takie książki, więc jak podjęłam decyzję o tym, że chcę stworzyć własne wydawnictwo, to od dawna już wiedziałam, że gdybym coś tworzyła swojego, to będzie to właśnie tak wyglądało i będą to takie książki, a nie inne. Czasem jak dokonuję wyborów, to agenci się też ze mnie śmieją, że wydaję to, co lubię. Już niektórzy znają mój gust i wiedzą, co mi się spodoba, a co nie. I tak rzeczywiście jest. Na razie wydałam 15 książek i to jest, są wszystko książki, które mi się bardzo podobały i być może są w jakimś stopniu do siebie podobne, bo wiele osób mi mówi, że jak przeczytało jedną, to sięgają po kolejną i często też im się podobają te kolejne książki w ofercie, więc pewnie coś je łączy. Mam też pewne gatunki, za którymi nie przepadam, więc też agenci wiedzą, że mają mi nie proponować takich gatunków, także to jest taki profil, który sobie wymyśliłam od początku i wydaję właśnie takie książki, jakie zaplanowałam.
Masz trudne tematycznie książki, ale bardzo dobrze napisane. Językiem, który broni się praktycznie w wielu grupach społecznych. To nie jest tak, że tylko zaprawieni czytelnicy mogą po nie sięgać, ale one mają szansę trafić do szerokiej dystrybucji, do szerokiej grupy odbiorców, prawda?
Tak bym chciała, żeby tak się działo i rzeczywiście trafiają coraz szerzej. Wydaje mi się, że zawsze chciałam wydawać książki, które są dobre, ale które da się czytać. Tak potocznie o nich mówiłam, że da się czytać. Nawet jeżeli poruszają trudne tematy, no to też trudne tematy dotykają każdego z nas w życiu, niestety. Albo stety, no bo też na tym polega życie, że są rzeczy trudniejsze i łatwiejsze. I ja się ich nie boję. Niektóre są rzeczywiście bardzo ciężkie i są osoby, które mówią mi, że na przykład tej jednej książki nie chcą przeczytać. Na przykład jedna z moich tłumaczek, która czyta wszystkie moje książki, jest ogromną fanką, nie przeczytała Legendy i powiedziała, że jej nie przeczyta, że ma jakiś osobisty problem z samobójstwem jako takim i po prostu jest to zbyt trudne dla niej. Ale czyta inne książki.
Czyli to są takie osobiste traumy, które ewentualnie mogą odrzucić?
Myślę, że może tak być. Jeżeli chodzi o przyjaciela na przykład, też parę osób mi powiedziało, że niedawno stracili zwierzaka i nie byli w stanie w tym momencie czytać książki, gdzie łączy się i żałoba, i pies, i bliska relacja ze zwierzęciem. Także, no ale to też są takie czasem momenty w życiu, prawda? Czasem nam coś jest innego potrzebne w danym momencie. Jak czytam komentarze czytelników na Instagramie, to też czasem ktoś pisze, że ta mi nie przypadła do gustu w danym momencie w tej chwili, ale wrócę do niej na przykład za rok, spróbuję, bo może to nie był dobry moment. Wierzę w to, że jest też tak, że czasem książki przychodzą do nas nie w tym momencie, w którym powinny.
My też różnie patrzymy na świat w danym momencie, tak jak mówisz, bo ja na przykład z Mirandą mam do tej pory problem, ale ona też sobie leży spokojnie na półce, ziora na mnie od czasu do czasu i też mam takie wrażenie, że być może przyjdzie moment albo na jakiś inny poziom abstrakcji, albo, nie wiem, innego rodzaju mojego wewnętrznego flow i jest szansa, że ja do niej wrócę, bo dla mnie to jest ogromna siła książek Pauzy, że do nich można wracać. To nie są takie jednorazówki, które po prostu się gdzieś odłoży, zaczyna się na nich zbierać kurz, tylko te historie bardzo żyją i one, mam wrażenie, cały czas się rozrastają, bo w zasadzie każda książka Pauzy, którą czytałam, ona miała takie elementy, do których ja bym chciała wrócić. Albo językowe, jak Uwana, zabawy zupełnie inne, bardzo dużo powtórzeń, trochę urywanych zdań, równocześnie w koncepcja niedawnej książki, bo Rok relaksu, prawda, gdzie tak niemożebnie irytowała mnie główna bohaterka, a równocześnie cały ten pomysł w jakiś sposób mnie dalej nęci. Więc to też jest chyba jakiś rodzaj uniwersalności tych wyborów, których dokonujesz.
Chciałabym, żeby tak było i chciałabym, żeby to były też tak zwane long sellery, czyli żeby to nie były książki, które się pojawiają i znikają. I widzę już po właśnie social mediach, które są bardzo dynamiczne, pokazują... powiedzmy, sympatię i antypatię bardzo szybko, też w krótkim czasie zazwyczaj, I to też zmienia się bardzo dynamicznie. Natomiast widzę, że moje książki żyją, że na szczęście nie jest tak, że wydałam Legendę w styczniu 2018 roku, to już było
pierwsza książka,
ponad półtora roku temu, a nadal są czytelnicy, którzy mówią, że nie czytali i właśnie znaleźli Legendę i zaczynają ją czytać. I to nie tylko za sprawą drugiej książki Wana, która się teraz ukazała, czyli Brudu, ale na przykład Daniel Magariel, książka Nasz Chłopak, która się ukazała w zeszłym roku w czerwcu. Też ponad rok temu. Pisarz młody, to był jego debiut, więc jeszcze nie mam innych książek do wydania. Mm-hmm. Także no, książka, która myślałam, że może zniknąć w tym zalewie tego, co się wydaje. Ale na szczęście tak nie jest. Na szczęście te książki się cały czas jakoś sprzedają, lepiej lub gorzej oczywiście, jak zawsze, w każdym wydawnictwie. Tak. Ale nie widzę takiego przypadku, że po prostu przez, nie wiem, 3 miesiące książka żyła i umarła i w ogóle się nie sprzedaje. A z moich poprzednich doświadczeń wydawniczych wiem, że takie książki się niestety zdarzają. I to częściej niż myślimy. Ten nasz rynek wydawniczy jest bardzo szybki.
Ale też narzuca takie tempo. Teraz narzuca, się mówi, że około miesiąca czasu żyje książka. Dokładnie. I ten termin przydatności mija wraz z końcem promocji, która się odbywa wokół książki.
To jest bardzo smutne. Tak. Bardzo smutne i szczególnie myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja dla autorów. I myślę, że pewnie dla polskich autorów najtrudniejsza.
No ogromny mają narzut, no bo bardzo często się mówi, że teraz chcąc być, właśnie pytanie, czy dobrym, czy poczytnym, czy trzymającym się, powiedzmy, gdzieś tam topki autorem, trzeba wydawać jedną książkę rocznie. To jest prawda? Bo to najlepiej wydawcy zapytać.
Myślę, że dobrze jest podtrzymywać zainteresowanie autorem w ten sposób. Pewnie są gatunki, które bardziej potrzebują tego, na przykład kryminał jest takim gatunkiem.
I też mocno eksploatowanym w tym momencie.
Bardzo mocno, tak, bardzo mocno. Natomiast ja sobie postanowiłam, że chciałabym moich autorów wspierać i nie zabijać po pierwszej książce, mówiąc brzydko, bo często tak się zdarza, szczególnie w dużych wydawnictwach, gdzie po prostu jest bardzo, bardzo duży przemiał, bardzo duża oferta, że po prostu dana książka się nie sprzedaje, więc już nie kupujemy praw do kolejnej książki autora, albo nawet wręcz nie wydajemy książki kolejnej autora, chociaż już prawa zostały kupione, no bo się nie opłaca, bo się nie sprzedało tyle, ile chcieliśmy, ile wydawca założył. I myślę, że to jest strasznie przykra sytuacja też dla autora. No bo
no mocno podcinająca skrzydła.
Bardzo, bardzo. Natomiast wracając do twojego pytania o to, co jest w tych książkach w pauzę. Bardzo miałam ciekawą rozmowę z Lauren Groff, jak była tutaj w Polsce promować Florydę. I rozmawiałam z nią o opowiadaniach. Pytałam ją o interpretację, znaczy opowiadałam jej o mojej interpretacji niektórych opowiadań jej. I spierałyśmy się o to, czy tam się coś na przykład wydarzyło, czy się nie wydarzyło. Mnie się wydawało, że się
czytelnik okazuje się, że wie więcej niż autor.
I ona powiedziała bardzo cenną rzecz, że jej zdaniem zawsze z lektury wyjmujemy to, co jest nam potrzebne, co nas ciekawi, co nas dotyczy, co jest jakąś w nas potrzebą, dziurą albo właśnie spełnieniem. I dlatego każdy znajduje coś innego w tym samym opowiadaniu. I właśnie Floryda jest bardzo dobrym zbiorem pod tym względem, że nie są tam dopowiedziane historie. I można sobie samemu powiedzieć tak naprawdę, co się wydarzyło, dlaczego, jak się skończyło, jak to się
jaki
dalej
będzie
potoczyło.
Finish.
Dokładnie.
Z Wellsem Towerem też była taka historia, prawda?
Była. Tak.
To te cały czas nieustająco otwarte opowiadania, które po prostu okropnie irytowały czytelników, bo kończyli w momencie zawieszenia, ale równocześnie dawało to ogromne pole manewru do interpretacji.
Tak, więc to jest ciekawe, są te otwarte zakończenia, to jest jedna rzecz, ale na przykład z Lauren omawiałyśmy jedno opowiadanie, gdzie jest bohaterka, która jest wyraźnie napisana, że jest strasznie chuda. I zapytałam ją, czy to znaczy, że jest chora. I ona mówi, w ogóle nie myślałam o tym, że może być chora. A ja mówię, widzisz, ale jak o tym się czyta, to masz wrażenie, że coś jest nie tak z nią. I nawet pokazywałam jej fragmenty, co dla mnie jako czytelnikowi, co mnie jako czytelnikowi mówi, że jest problem z tą bohaterką. I no, bardzo to jest fajnie właśnie skonstruowane. Ja lubię takie opowieści, że możemy tam znaleźć coś dla siebie i coś zrozumieć albo zobaczyć, co nie każdy zobaczyć, zrozumie. Tirza też jest dobrym przykładem, bo pytam wiele osób, czy wiedziały w pewnym momencie, co się wydarzyło. I sporo osób mówi, że w ogóle się nie spodziewały zupełnie. A część wie, więc bardzo lubię takie rozmowy o książkach pauzy.
No, ale właśnie, bo wydawałoby się, że to jest idealna sytuacja dla wydawcy. Jesteś sama sobie sterem, żaglem, wiatrem, okrętem, czymkolwiek byś nie chciała. Sama zajmujesz się tym, w jaki sposób wydawnictwo hula. Wybierasz książki. Masz chyba fajnych współpracowników, bo świetnych tłumaczy. Przepiękne okładki, one wizualnie po prostu, no, żre się pauza,
bardzo
taka
dziękuję,
jest prawda.
Bardzo dziękuję.
Także chyba jest tak, że no dużo takich złotych strzałów się mu wydarzyło, prawda? Czy to jest po prostu twoja charuwa i lata spędzone na rynku?
Myślę, że pewnie jedno i drugie. Na ilość pracy nie narzekam. Jest co robić. Natomiast myślę, że część to na pewno jest jakieś doświadczenie, które wyniosłam z poprzednich moich miejsc pracy i ostrożność pewnie w podejściu do niektórych rzeczy, pewnie jakieś kontakty, jakieś właśnie doświadczenia. Wiem na przykład, na co uważać, jeżeli chodzi o dystrybucję, to wiem, jakie mogą być pułapki, a jest to bardzo trudny rynek pod względem dystrybucyjnym. Jeżeli chodzi o współpracę też, no nawet z tłumaczami, prawda? Wiem, gdzie mogą być problemy, że mogą być opóźnienia, jak dobrać sprawdzone osoby, które podpiszą się pod tym terminem, który jest w umowie i go dotrzymają. Mam też świetną współpracę z redaktorkami, z korektorami, oczywiście graficy, tak, dwóch mam, jeden, który składa moje książki i jego też znałam z poprzednich moich miejsc pracy. Bardzo, bardzo dawno go znam. I grafik Tomek, który przyszedł też do mnie w mojej poprzedniej firmie, do naszego zespołu grafików. Był bardzo młody i jeszcze właściwie nie robił okładek.
Jeszcze nieopierzony.
Tak, ale jakoś zobaczyliśmy w nim z ówczesnym dyrektorem artystycznym w moim zespole, zobaczyliśmy w nim ogromny potencjał. No i mieliśmy rację, bo on ma ogromny potencjał. Ale mam też kilka okładek kupionych, oryginalnych, jeżeli pasują do mojej wizji pauzowej, to też, jeśli mnie stać na nie, bo czasem bywają bardzo drogie, to wtedy kupuję oryginalne okładki.
A powiedz mi, masz plany, przepraszam, że w zasadzie porównam, bo czytałam, wiesz, wywiad z panią Schneiderman i ona, zarzucono jej trochę zjadanie własnego ogona, ponieważ kiedyś negowała wydawanie dużej ilości książek w wydawnictwie, które z założenia miało być małym, czy takim bardzo mocno selektywnym wydawnictwem. Równocześnie w którymś momencie, w którymś roku ta sprzedaż dobyła do 120 wydań, czy 120 z hakiem. Czy ty masz taką tendencję mocno rozrostową, jeśli chodzi o ilość wydań? Czy wolisz sobie utrzymać, powiedzmy, tą tendencję 10 książek rocznie, ale cały czas dopieszczać je tak jak do tej pory i mieć taki kontakt z autorami, bo zdaje się, że masz świetny?
Na razie mam taki plan, żeby około 10, może 12, może 15 nawet książek wydać w przyszłym roku, ale to jest takie maksimum. Natomiast jeżeli chodzi o tendencję wzrostową, no to jest ona spora, ponieważ w pierwszym roku było 5 książek, w 18, w 19 ukazało się 10, więc teraz już jest w sumie 15. Tak, ale już ostatnia się ukazała, także tak. Także 15, więc tutaj tendencja jest bardzo wzrostowa. Natomiast no, nie zamierzam jej utrzymywać w kolejnych latach.
Nie, w zasadzie pytam bardziej o to, dlatego że powiedzmy, że ten pierwszy rok jest zawsze takim trochę
rozbiegiem.
Tak, natomiast wiesz, w momencie, kiedy widzisz na przestrzeni 2 lat, że jest więcej i więcej, to stąd moje pytanie, czy chcesz po prostu dojść do jakiegoś, zrobić ogromny rozrost wydawnictwa, czy po prostu utrzymać poziom z taką subtelnością, powiedzmy, wiesz, plus 1, plus 2, natomiast nie nagle 200 albo 300%.
Na razie nie myślę o tym, co będzie w 21, 2 czy dalej roku. Mam plan na 20 i mam jakiś, no częściowo na 21 jakieś pomysły. Myślę, że nie będę chciała iść w takim kierunku, żeby to rozwijać bardzo. Często jestem pytana o to, jak pauza być może mogłaby się rozwijać, więc myślę sobie, że jeden z takich obszarów mógłby być non-fiction z wyższej półki. To jest jedna opcja. Druga opcja to być może książki polskich autorów w przyszłości. Natomiast myślę, że w obu tych przypadkach musiałby mi wtedy ktoś już pomagać. Więc no, to jest kwestia po prostu rozwoju firmy, prawda? Jak to
bo
dalej?
Na razie mówisz, pauza to ja.
Na razie pauza to ja, mhm. Nie ma nikogo innego i nie ma w planach nikogo innego. Natomiast a propos ilości książek, to też jest tak, że z jednej strony są głosy, czasem się zdarzają, nieliczne, mhm. że ojej, ile tych książek, szczególnie jak jest taki czas, kiedy na przykład co miesiąc jest jedna, mhm. albo były dwa miesiące w tym roku, gdzie były po dwie, w styczniu mhm. były dwie i w marcu były po dwie książki. I pisali do mnie czasem czytelnicy, że w ogóle strasznie dużo, strasznie dużo.
Tak, były takie głosy, pauza były. Się rozszalała, tak. Dajcie chwilkę, bo
dajcie
musimy
chwilkę.
Przetrawić.
Dokładnie,
tak, tak.
Ale to było śmieszne, bo dokładnie w tych samych momentach, kiedy ktoś pisał nawet na priwa czasem, więc inni nie widzieli mm-hmm, tych komentarzy, mm-hmm. że jest tak dużo, to ktoś inny pisał, już przeczytałem, udało mi się kupić książkę 2 dni temu, nowość, mm-hmm. i czekam, a kolejna będzie dopiero za 2 miesiące albo za miesiąc, mm-hmm. nie mogę się doczekać. Więc tak naprawdę nie wiem, czy tak jest, że ten rynek jest nasycony. Mówię o czytelnikach, lojalnych czytelnikach mm-hmm. pauzy, czy oni czują, że już więcej nie dadzą rady. Czy to są takie ilości, które są dla nich odpowiednie, czy mogłoby być właśnie 5 więcej, mm-hmm. ale no, to czas pokaże. Na razie sprzedaż jest w miarę równa tych wszystkich moich książek.
Że nie masz takiego poczucia, że...
Nie mam poczucia, że coś...
Rozpiętość tak. jest jakaś gigantyczna między...
Nie, że nie jest tak, że jest po prostu właśnie, że jest za dużo. Bo myślę, mm-hmm. że gdyby było za dużo, to byłoby tak, że byłoby wyraźnie widać, że na przykład w tych miesiącach, kiedy były po dwie, to że jedna bardzo słabo szła. Mm-hmm. Bo już ludzie nie mieli siły, a potem zapominali o niej, bo już była znowu kolejna, prawda? Nie widzę takiej prawidłowości. Ale też jest tak, że bardzo silnie jednak promuję cały czas wszystkie moje książki. Mm-hmm. Silnie w sensie w social mediach tak naprawdę i głównie okay. tam. Więc może też dzięki temu ludzie o nich pamiętają, nawet jeżeli nie zdążyli kupić w danym momencie, albo nie mieli środków na nie, to wiedzą, że mogą do nich wrócić. Mam też stronę internetową, gdzie zamieszczam bardzo dużo recenzji, materiałów. Wszystkie materiały tak naprawdę, które się ukazują, do których mam dostęp, staram się umieszczać na stronie. Więc wiem, że też ludzie tam zaglądają mhm. i sprawdzają. Na Facebooka też mam wszystkie produkty podpięte, można sobie zobaczyć wszystkie książki. I to
tak,
też jest
taką bardzo przejrzystą politykę od początku. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że akurat pauza faktycznie dopieszcza z kolei recenzentów, bo blogerzy, którzy z tobą współpracują, no ja nie miałam sytuacji, żebym nie miała twojej książki. Więc to też jest takim elementem, że cały czas się pamięta, wiesz, to jest taka dbałość o ludzi od, wiesz, najmniejszych do największych potencjalnie. Jakby no, jest cały konglomerat osób, które pracują na książkę. No to jakby zawsze jest mile widziane, przynajmniej z naszej perspektywy, że ktoś jednak o tobie pamięta.
No staram się, bo też staram się traktować wszystkich, z którymi współpracuję poważnie i to dotyczy wszystkich moich współpracowników. Od początku, znając rynek książki bardzo dobrze, od dobrych i złych stron, bardzo na przykład dbam o terminy płatności, wywiązuję się z nich, czasem płacę przed terminem, co jest raczej niespotykane niestety mhm. na rynku książki. I czasem wzbudza zdumienie, jak jest jakaś nowa osoba w moim tak zwanym zespole, która mnie nie zna i nie wie o tym, to jest po prostu zaskoczona, że na przykład tydzień wcześniej dostała pieniądze, jakie to jest fantastyczne.
Że może ktoś tak działać.
Że tak bywa, że nie trzeba ciągle dzwonić, pisać i błagać o to, żeby dostać przelew, tak? Mhm. Więc myślę, że to jest element szacunku do drugiej osoby i tak samo traktuję blogerów czy dziennikarzy, z którymi współpracuję, jeżeli... nawiązujemy współpracę, no to coś z tego wynika dla obu stron. Mhm. Również, albo przede wszystkim dla mnie. I nie wyobrażam sobie, żebym miała nie dostarczyć komuś książki, jeśli się na to umawiam, jeśli mamy współpracę taką stałą, prawda? Także też uważam, że nie należy szastać egzemplarzami.
Tak.
I nie robię tego, bo też mnie na to nie stać. I wiem, że wielkie wydawnictwa czasem mają listy mailingowe, po 100-200 książek wychodzi jakby na dzień dobry. Ode mnie tyle nie wychodzi, bo nie może tyle wyjść. Po prostu tak. Nie byłabym w stanie pokryć tych wszystkich kosztów. Natomiast no, ci współpracownicy moi, z którymi nadal z nowymi też nawiązuję współpracę, mm-hmm. no, dostają książki. Nie wyobrażam sobie, żebym miała skąpić komuś, kto mi pomaga, kto jest też fanem pauzy, czy fanką pauzy i mnie wspiera, żebym miała powiedzieć, no, nie wyśleć na przykład 2 egzemplarzy, albo nie wyśleć jakiejś innej starszej książki, która ci jest do czegoś tam potrzebna. Mm-hmm. No, uważam, że to by było słabe bardzo, więc tego nie robię.
Wiesz co, ja standardowo już w tym momencie, już mogę powiedzieć, że standardowo zadałam pytania, w zasadzie poprosiłam swoich czytelników też o zadanie ci pytań. Dlatego zanim przejdę do pierwszego pytania, to chciałam cię zapytać, czy uważasz, że ten rynek jest trudny? Czy rynek książki w Polsce jest faktycznie tak trudny, jak się mówi? Czy czytelnictwo jest na tak żenującym poziomie? Czy ty to odczuwasz realnie jako wydawca?
Myślę, że jest trudny i nie wiem, na ile to jest wina czytelnictwa, prawdę mówiąc. A na ile, tak naprawdę nie wiem, czego innego, bo chyba trudno by było powiedzieć dokładnie.
Wypunktować.
To znaczy, okej, na pewno gdyby się sprzedawało, tak jak moich autorów, w ich rodzimych krajach, czy w innych krajach, w których są popularni, sprzedajesz na przykład 200, 300, 400 tysięcy egzemplarzy i to w małych krajach typu Norwegia, typu Holandia, potrafią się takie nakłady sprzedać. Oczywiście wtedy pewnie by nie było tych wszystkich innych problemów, które gnębią nasz rynek. Aczkolwiek tak naprawdę wszystkie problemy, na przykład problemy z płatnościami, wtedy by też urosły.
Tak.
Prawda? Więc nie mam takiego rozwiązania czy prostej odpowiedzi, że na przykład lepsza sprzedaż czy większe czytelnictwo rozwiązałoby wszystkie nasze problemy. Nie jestem przekonana. Natomiast myślę, że jest to bardzo trudny rynek i nawet wczoraj na jednym ze spotkań tu konradowskich chciałam skomentować, ale nie miałam okazji, że jak zaczynałam z pauzą, miałam taki etap wymyślania pauzy i nie wiedziałam na początku, czy chcę to robić sama, czy może chcę z kimś. Mm-hmm. Nawet na początku myślałam, że fajnie by było z kimś w zespole, po prostu w dwie osoby na przykład.
Nawet żeby mieć jakiekolwiek odbicie
przy
różnego rodzaju decyzjach.
Dokładnie. No i jakąś pomoc, jakieś też wsparcie finansowe, no bo to by była osoba, która byłaby jakby partnerem finansowym też. I rozmawiałam z pewną osobą związaną z rynkiem wydawniczym, która z kolei miała bogatego kolegę. I bogaty kolega szukał jakiegoś nowego biznesu, a był biznesmenem poruszającym się w bardzo, bardzo różnych obszarach. I miałam w pewnym momencie nadzieję, że może rzeczywiście nawiążemy jakąś współpracę i pamiętam, że zadzwoniłam, mówię, no i jak, no, czy przemyślał temat wydawnictwa ogólnie, nie tylko mojego, albo w ogóle też myślał, żeby zainwestować w jakieś istniejące wydawnictwo. Mm-hmm. No i ten znajomy mówi, no nie, wiesz, policzył wszystko i poszedł w pomidory. I to nie było do końca śmieszne tak naprawdę, to
no,
było
śmiech
tragiczne.
Przez łzy.
Śmiech przez łzy. Ale faktycznie kupił szklarnię. I rozwinął zupełnie inny biznes, który na papierze wydawał się bardziej atrakcyjny. Nie wiem, bo minęły już 2 lata, czy te szklarnie działają, czy nie. Natomiast na pewno jest to trudny rynek. Jest to na pewno trudny rynek ze względu na płynność finansową, na bardzo długie terminy płatności, które często nie są dotrzymywane, chociaż są takie długie. Są tak naprawdę niezgodne z prawem, a teraz jeszcze bardziej będą niezgodne z prawem, ponieważ zgodnie z kodeksem prawnie uwarunkowane terminy płatności, tak, o ile dobrze pamiętam, maksymalny to jest 60 dni w Polsce, którego właściwie nikt nie przestrzega na rynku książki, jeżeli chodzi o dużych hurtowników i tak dalej. Nie ma takiego terminu płatności. Podpisujemy oczywiście umowę, która jest umową dwustronną, więc ja się godzę na te warunki, które są zaproponowane, więc nie chcę też tutaj siedzieć i narzekać, że mam tak strasznie źle. Natomiast teraz jestem ciekawa, bo wchodzi prawo unijne od stycznia chyba, które chroni mikroprzedsiębiorców. Jest definicja mikroprzedsiębiorcy, tam zatrudnia mniej niż chyba 50 osób. Nie pamiętam dokładnie, czy 10 może nawet, bo tam są kilka jest tych rodzajów kategorii firm. I wtedy termin płatności jest bardzo krótki. No i teraz jestem ciekawa, co będzie. Czy hurtownicy nagle zaczną płacić małym podmiotom, takim jak mój, szybciej niż wynika z umowy? Czy będziemy renegocjować te umowy? Czy na przykład okaże się, że właściwie to wszyscy mali muszą być dystrybuowani przez większe hurtownie i w ten sposób się pozbędziemy w ogóle problemu, prawda?
Albo po prostu to będzie nierespektowane z tytułu braku kontroli na przykład.
Braku kontroli, braku możliwości zrobienia czegokolwiek. No bo co ja jako mały wydawca mogę zrobić, jeżeli
tupnąć
mi nie
nogą.
Płaci duży hurtownik? Tak, no mogę, jeżeli mam jakiś naprawdę duży tytuł, no to mogę wstrzymać dystrybucję. co wiem, że nie działa generalnie, ponieważ nawet jak próbowałam to robić z naprawdę poczytnymi książkami w moich, no były takie przypadki w moich poprzednich pracach, że, no, że ktoś nie płacił jakiś hurtownik i były wstrzymywane dostawy, no to nie działało, bo na przykład kupował od innego hurtownika.
No tak, można sobie zrobić
naokoło różne drogi. Więc tak naprawdę nic nie można zrobić. No, można po prostu czekać, pisać maile, proszę o zapłatę, byłabym wdzięczna. Jestem strasznie mała i to nie jest dla państwa duża kwota. No i to jest słabe bardzo. To jest bardzo, bardzo przykre.
To jest taki trochę rodzaj żebraniny. Tak, wręcz,
oczywiście.
No,
ale to jest to, z czym się też borykają, prawda, freelancerzy tak naprawdę w Polsce od lat. Ja nie byłam dotąd freelancerką. Miałam pracę etatową przez 18 lat mojego życia zawodowego. Cały czas pracowałam na etacie. I no, ja byłam tą osobą, która płaciła, prawda? Która właśnie też, mając czasem ograniczone środki, decydowała, komu zapłacić, a komu nie. Starałam się zawsze płacić redaktorom i tłumaczom i małym podmiotom w pierwszej kolejności, bo wiem, że po prostu ludzie z tego żyją. W odróżnieniu, nie wiem, od wielkich drukarni czy innych partnerów handlowych czy logistycznych na przykład, prawda? Ale tak naprawdę no, to jest smutne dla wszystkich, nawet jeżeli ten wielki nie upadnie przez tą opóźnioną płatność, to też nie powinno tak wyglądać. No i na zachodzie tak nie wygląda.
Trochę, wiesz co, wracamy do takiego tematu w zasadzie odbiegającego od tematu książek, czyli od tego, jak my się po prostu szanujemy jako ludzie i jak jak higiena tej pracy w ogóle wygląda. Bo tak naprawdę, gdybyśmy sobie nie pozwalali na pewne przekraczania granic i zwyczajnie szanowali czyjąś pracę i wiedzieli, że to wszystko jest po prostu złożone z małych trybików, to być może funkcjonowałoby to inaczej, ale bez sankcji jakby trochę jesteśmy skazani na ten schemat, który się wypracował, bo rozumiem, że skoro wszyscy się na to w jakiś sposób zgadzają, nawet jeśli mamrzą pod nosem, to po prostu proceder dalej trwa.
No tak, to trwa. Właśnie na jednym z tych spotkań, które się odbyły w ostatnich dniach na Konradzie, pewien pan wstał, redaktor, który wiele lat pracował w wydawnictwach, wstał i skomentował, że no znowu mówimy, że jest strasznie ciężko na rynku książki, on już pracuje 20 lat na rynku książki, 20 lat temu też się mówiło, że jest strasznie ciężko. Ja to też pamiętam, bo zaczynałam właśnie 20 lat temu pracę. Moja pierwsza praca była w Empiku, więc nie w wydawnictwie, ale już wtedy się zdarzyłam z tymi rozmowami o płatnościach i wtedy było jeszcze gorzej tak naprawdę, jeżeli chodzi o płynność finansową, niż jest dzisiaj. No i nadal spotykam się 20 lat później. Nadal niektórzy wariaci jak ja zakładają jednak wydawnictwa.
Nadal ktoś coś robi.
Nadal ktoś
dziwnego.
Coś robi i to się toczy, tak? Więc jest jakieś też przyzwolenie, myślę, niestety społeczne, że to tak funkcjonuje. No. Ale z drugiej strony, no jak temu zapobiec? Jak mieliby na przykład, żeby troszeczkę się oderwać od pauzy i od konkretnych, nie wiem, dystrybutorów czy hurtowników, bo nie chciałabym tutaj wchodzić w szczegóły, ale no załóżmy, że freelancerzy i współpraca szeroko pojęta tłumaczy, nie tylko z wydawcami. No co mieliby zrobić? Przestać wszyscy nagle tłumaczyć, pracować, tak? No bo w jaki sposób można by wymusić zmianę.
No tak, no to jest, ja myślę, że to dotyka w ogóle każdej grupy zawodowej. To jest, wiesz, no w służbie zdrowia też były dyskusje o tym, czy nagle sparaliżować kompletnie pracę danego oddziału, ale no nie da się tego zrobić.
Czy nauczyciele,
po prostu.
Czy
nauczyciele bardzo walczyli, no i tak naprawdę był efekt, mam wrażenie, z perspektywy czasu przetrzymania ich po prostu. No bardzo nieładnie rzecz nazywając, co było w ogóle, zresztą nie wchodzimy w politykę, ale było bardzo, bardzo nieładnym generalnie zabiegiem, który się odbył. No i też tak naprawdę stanęli w miejscu. W związku z tym jakby nie wiem, czy jest faktycznie taka metoda. No chyba faktycznie musielibyśmy przestać wszyscy, ale to by z kolei...
Na pewno są środki prawne, bo no, nauczyciele się tym różnią, że mają umowę o pracę, podpisują jakieś warunki, prawda? I te pieniądze dostają. No, jeżeli jest termin płatności na fakturze i te pieniądze nie przychodzą, no to być może na przykład bardzo wysokie odsetki albo właśnie inne sankcje nałożone na tego, kto nie płaci, mogłyby pomóc. Ale tutaj myślę, że zbliżamy się do rozmowy właśnie o, nie wiem, piractwie drogowym i czy wyższe mandaty spowodowałyby, że ludzie nie jeździliby 180 na godzinę po uliczkach osiedlowych.
No, Słowacja pokazuje chyba, że taki bat związany z bardzo zaporowymi kwotami mandatowymi jednak działa, bo jeżdżą bardzo, byliśmy niedawno, w związku z tym jeżdżą wybitnie pokorniutko.
No więc w Niemczech też tak jest, prawda, że się przekracza granice czasami od razu jest różnica.
Tak, tak, jazdy.
Więc no, kiedyś w Ameryce były takie stany, gdzie za jazdę po pijaku po prostu konfiskowali samochód. Koniec. I nie było rozmowy. Wyobrażam sobie, że jakby w Polsce ktoś skonfiskował samochód, to by była taka afera, tak. Że prawda, nasze prawa człowieka tutaj są w ogóle, tak, i to własność, tak, jest naruszane. No, czasem radykalne rozwiązania niestety są najlepsze w bardzo skrajnych przypadkach. No i myślę, że wracając do twojego pytania o rynek książki, to myślę, że przydałoby się tak oczyścić pewne sprawy, ale to tylko, wydaje mi się, prawnie można zrobić właśnie. Te terminy płatności, odsetki. No i żeby te odsetki to nie było 2 złote, tak, za 2 tygodnie, bo to nikogo nie obchodzi.
Kpiną, tak, tak. Natomiast, wiesz co, to zadam ci pytanie od użytkowniczki dr Cho, która zapytała, czy jest jakiś sposób na to, żeby odkleić delikwentów współczesnych od smartfonów i po prostu nauczyć ich czytać? Czy ty masz jakiś sposób jako wydawca, bo ty nie wydajesz literatury dla młodzieży stricte, young adult,
ani dla
powiedzmy,
dzieci, tak,
ani dla dzieci.
Ale wydawałam kiedyś, przez 9 lat pracowałam w Egmoncie.
Dokładnie, masz koncepcję tego, co jak powinno być może wyglądać, żeby, czy w ogóle wydawca ma wpływ na to, że wychowuje też młodego czytelnika, czy to się ceduje tylko i wyłącznie na rodziców, ewentualnie na szkołę, jak uważasz?
Jako matka też mogę się wypowiedzieć. Wydaje mi się, że wydawca może mieć odpowiedzialność taką, że wydaje fajne książki, które trafią do tych dzieci. Bo można wydać książki, które kompletnie nie trafią i wtedy narzekać, że oni nie chcą czytać. No, trudno, żeby czytali coś, co zupełnie nie jest dla nich przystosowane. Natomiast no, ja myślę, że jednak dawanie dzieciom smartfonów i ekranów od bardzo wczesnego wieku, typu 2 lata, 3 lata, 4 lata, to jest ten błąd, który jest popełniany. Bo nie mają nawet szansy jakby wejść w tą fazę zainteresowania książkami, czy rysowaniem, czy tak naprawdę czymkolwiek innym, czy grami planszowymi na przykład.
Tak.
Bo już zaczynają grać na przykład, prawda? Czy już zaczynają oglądać i to nie oglądać bajkę raz dziennie przed snem, tak jak myśmy też oglądali.
Bóg przykazał w latach wcześniejszych.
Dawno temu, tak? Tak. Tylko właśnie te ekrany, które są podsuwane wszędzie i nie można na przykład już poczekać w poczekalni u lekarza normalnie, prawda? Tak jak kiedyś. Albo jechać autobusem. Ostatnio jechałam autobusem, patrzę, po prostu wszyscy siedzą w telefonach.
Tak.
I to też dotyczy
też
dorosłych.
To obserwuję.
I przypomniałam sobie, że no, mam 45 lat, że były takie czasy, kiedy jechałam autobusem i nikt nie miał telefonu, bo nie było telefonów,
tak,
prawda?
Dokładnie.
I po prostu się jechało autobusem, wyglądało się przez okno, albo rozmawiało się z kimś, albo czytało się książkę, albo nic się nie robiło, po prostu patrzyło się tempo przed siebie w zależności od stopnia zmęczenia i
zainteresowania. Nas dzieli dekada, ale ja mam dokładnie te same spostrzeżenia. Ja się przemieszczałam bardzo wcześnie już w szkole autobusem, bo nie chodziłam do szkoły w miejscowościach, w których mieszkałam. W związku z tym miałam ten czas przedłużony transportu. I faktycznie moje wspomnienia są takie, że przede wszystkim rozmawiało się z ludźmi, a jak się nie rozmawiało i ewidentnie ci się nudziło w tym autobusie, bo znałeś na pamięć drogę, którą się przemieszczasz, to z nudów nawet ci sięgał podręcznik. Wiesz, to są absurdalne w tym momencie sytuacje, bo po prostu każdy jest tak przebodźcowany elektroniką, do której ma dostęp, że książka jest po prostu mało atrakcyjna. Jest nudna, wymaga wysiłku,
skupienia. Znaczy ze skupieniem wydaje mi się, że są po prostu ogromne problemy i to i dzieci, i dorosłych. Z tym, że dorośli mają, wydaje mi się, to skupienie, nie jestem ekspertem od mózgu, ale mamy wykształcone to skupienie, tak? Możemy je niszczyć smartfonem albo innymi rzeczami, stresem, nie wiem, przebodźcowaniem innego rodzaju. Ale mamy tę umiejętność. Natomiast zastanawiam się, na ile dzieci niestety nie mają w ogóle
czy
tej umiejętności.
Czy też potrafimy się zmusić nawet w sytuacjach jakby granicznych, czy jak wiemy, że już powinniśmy, bo gdzieś tam sobie uciekamy.
Ale możesz
daleko
się zmusić, bo umiesz.
No tak,
prawda?
Tak, bo potrafię.
A oni, zastanawiam się też, twoja córka jest chyba w podobnym wieku,
tak,
co mój syn.
Tak, druga klasa.
No mój jest w 5, ale ma 10 lat teraz. No i zastanawiam się, dla niego świat bez ekranów nie istnieje, prawda? Na ile oni potrafią w ogóle się skupić.
Co by się działo, gdyby odciąć zupełnie wszystko to, do czego są przyzwyczajeni?
No, no na wakacjach czasem się o tym przekonujemy, że jeszcze dają radę, tak? Ale właśnie to są dzieci. Mój synek nie grał na komputerze w wieku 3 lat czy 4. A są dzieci 2-letnie, które już mają, przecież są gry, teletubisie, gry na telefon, teletubisiowe dla dzieci, które mają 2 lata, półtora roku, prawda?
Wiesz, ja miałam taką sytuację w szpitalu dziecięcym, w którym pracowałam, już nie pracuję, ale bardzo lubię ją przywoływać. Była sytuacja, w której bardzo rozwrzeszczane, zestresowane dziecko wchodziło na badanie razem z rodzicami. Dziecko miało, po prostu było kompletnie wlepione w monitor smartfona. Dziecko miało może 4 lata, bo już nie pamiętam, nie chcę skłamać. I zwróciłam mamie uwagę, czy w momencie, kiedy już wchodzimy na badanie, musimy się na czymś skupić, czymś zająć, mogłaby zabrać ten telefon, i zwróciłam się do dziecka, czy mogłoby mamie oddać. A mama mi w tym momencie powiedziała: świetnie, że ktoś obcy zwraca mu uwagę, może odda. A moim pytaniem było: a czyj to jest telefon?
No właśnie.
Bo jakby tutaj jesteśmy, tak, sami pozwalamy, tak, pozwalamy coraz częściej
spokoju,
dla świętego spokoju, a później jesteśmy zdziwieni, że nie potrafimy z kolei wyegzekwować paru minut ciszy w innym wydaniu. Także no to dwie matki się spotkały, to możemy dać materiał do rozważań innym dorosłym. Natomiast mam jeszcze tutaj pytanie od Mariki, Marika Ritz. Marika pyta, czy ty masz jakiś szczególny sposób, który ci pozwala na wybranie tak oryginalnych książek w pauzie?
Mam swoje zasady wyboru, czyli są to autorzy zagraniczni, autorzy nagradzani, autorzy, którzy odnieśli już sukcesy na swoim rodzimym rynku albo na innych rynkach. I to już zawęża pole. Mm-hmm. Kolejna rzecz, o której też zawsze głośno mówię, ale nadal nie wszyscy, którzy przesyłają mi propozycje wydawnicze, biorą to pod uwagę. Mianowicie, ponieważ ja wszystko czytam sama i sama dokonuję wyborów, a dobrze czytam tylko po angielsku, oprócz języka polskiego znam tylko angielski na tyle dobrze, żeby móc czytać dobrą literaturę, to nawet jeżeli jest to książka napisana w innym języku niż angielski, musi być tłumaczenie angielskie całości, nie 2 rozdziałów, nie streszczenie, nie recenzja, nie polecanka, tylko książka. I to też w bardzo dużej mierze ogranicza tę pulę książek, z których wybieram, ale też otwiera różne ciekawe furtki. Bo na przykład książka Czekaj, mrugaj, Gunhild Øyehaug, norweska książka, ukazała się w Norwegii 10 lat temu. Z jakiegoś powodu prawa nie zostały sprzedane do Polski te 10 lat temu. I ponieważ niestety żywot książki, jeżeli chodzi o sprzedaż praw, jest podobna do tego, ile żyje książka na polskim rynku, no to po prostu są kolejne targi książki we Frankfurcie czy w Londynie, są kolejne nowości, które trzeba sprzedać, i te książki tak zapadają
sobie
w zapomnienie.
Coraz dalej w kolejce.
Dokładnie, dokładnie. I pewnie bym nie znalazła tej książki nigdy, no bo domyślam się, że niewydanych w Polsce powieści sprzed 10 lat w Norwegii jest naprawdę sporo. Gdyby nie to, że właśnie została przetłumaczona na angielski i trafiła na listę chyba National Book Award, jeżeli dobrze pamiętam, najlepszych książek w tłumaczeniu. Zresztą mam 2 kolejne z tej samej listy na przyszły rok zaplanowane. Jedną argentyńską.
Na koniec będę cię troszkę nauczyć, żebyś coś pozdradzała.
Jedną argentyńską, a jedną fińsko-albańską.
O, to w ogóle jaki zestaw.
Bardzo ciekawe, tak. I w ten sposób też do tych książek, na te książki trafiam. No i tak szukam z tej puli, która na szczęście jest bardzo mocno okrojona, natomiast nadal spora.
No właśnie, ktoś to musi przeczytać.
Ktoś to musi przeczytać, a i tak z założenia na przykład nie interesowałam się literaturą, nie wiem, azjatycką, afrykańską jakoś szczególnie, więc na razie jest właściwie Europa, Stany Zjednoczone, Kanada.
Teraz schodzisz w dół, rozumiem, tak? Bo się pojawia
Argentyna. Tak, tak. Ale no to jest jedna książka, jeszcze zważam jedną też z południowoamerykańskiego kraju. Natomiast i tak jest ich strasznie dużo. Ale widzę z czasem, że coraz mniej mi się podoba to, co czytam, i to mnie martwi. Nie wiem, czy jakoś już wszystko wydałam, co się dało wydać, albo ktoś inny wydał, no bo też jest tak, że część jest sprzedana innym wydawcom. No nie wiem, albo się stałam bardziej wybredna pod tym.
Ja myślę, że my wszyscy stajemy się coraz bardziej wybredni. Im więcej czytamy, to wiesz, gdzieś tam się ten próg podnosi. Niby cały czas to samo, ale ja u siebie też widzę, podejrzewam, że nieporównywalnie mniejszą liczbę książek przeczytałam w stosunku do ciebie. To jednak zaczynają się takie momenty, kiedy już mi coś zaczyna zgrzytać, na inne rzeczy zwracam uwagę, czuję większy dyskomfort, więc to chyba każdy w którymś momencie ma.
Ja myślę, że też jak wybierałam te pierwsze książki do pauzy, to było więcej do wyboru, ale każda z nich jakoś mnie złapała za serce. I teraz też oczekuję, że każda kolejna mnie złapie za serce.
Że to będzie powalające i emocjonalne
od początku.
Tak, że
coś takiego będzie, co mnie chwyci za serce. I no, po prostu jest jednak niewiele tych książek. Więc akurat 10-15
jest okej.
Okay.
Raz w miesiącu po prostu serce zabije mocniej.
Oby, tak.
Miejmy nadzieję, Anito. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniliśmy też wszystkim to, jak ciężka to jest praca, bo my widzimy efekt finalny, a tutaj jest cała kaskada ludzi zaangażowana w to, żebyśmy dostali jako czytelnicy książkę do rąk i trochę zmagań, żeby ten produkt w zasadzie finalny był dostępny, jednak odbywa się po drodze. Ja ci życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będziesz trzymała cały czas poziom, który sobie wymarzyłaś, wypracowałaś już i że ja będę mogła czytać coraz więcej cudownej literatury. Bardzo ci dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.
Dziękuję państwu. Również zapraszam nadal na Konrada i na krakowskie targi książki. Będzie można trafić na różnych ciekawych ludzi, na autorów. Weekend jest szalony, także państwa gościem i moim gościem była Anita Musioł, właścicielka wydawnictwa Pauza. Dzięki.
Dziękuję. Do widzenia.